A teraz zapowiadana już wcześniej rozmowa z Leszkiem Engelkingiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj o 18:00 w Częstochowie w Ośrodku Promocji Kultury odbędzie się spotkanie autorskie promujące najnowszy tomik Komu kibicują umarli. To jest taka szczególna pozycja, jeżeli chodzi o pańską poezję.
No pewnie każda książka jest szczególna. A ta najnowsza wydaje się szczególnie szczególna. To jest książka już zresztą wydana rok temu. Od tego czasu zdarzyło mi się napisać jeszcze trochę rzeczy, ale nie wydać książkę.
Czekają na wydanie?
Czekają na wydanie. Prawdopodobnie w przyszłym roku się ukaże kolejna książka, która będzie nawiązywać raczej do poprzedniej mojej książki sprzed 3 lat, Muzeum Dzieciństwa. Nawet będzie nosić tytuł Suplement. Tytuł zresztą niejednoznaczny, bo ten suplement to nie tylko suplement, dodatek do dawniejszej książki, ale to także nazwa pewnej kawiarni na przykład.
Na przykład.
Więc znowuż troszkę inny nurt mojej twórczości niż to, co jest w Komu kibicują umarli.
Ale dzisiaj głównym bohaterem wieczoru, jeżeli można tak powiedzieć, no będzie oczywiście pańska poezja, ale właśnie ten tomik, Komu kibicują umarli.
Tak, no ponieważ jest to najnowszy, jeszcze nie prezentowany w Częstochowie tomik.
No właśnie, o tych związkach z Częstochową chciałam, żebyśmy trochę porozmawiali, bo pan jest znany jako poeta, jako tłumacz tutaj w Częstochowie i także towarzyszy pan konkursom poetyckim imienia Haliny Poświatowskiej.
No to prawda, od wielu lat właściwie byłem jurorem przy wszystkich. Oczywiście nie od samego początku, ale od paru lat przy wszystkich.
Przy wielu edycjach, tak.
Tak, bez przerwy, także na niektórych turniejach jednego wiersza. No tak się złożyło, że rzeczywiście zajmowałem się oceną prac nadesłanych albo przedstawianych na tym konkursie. Zresztą konkursie bardzo popularnym w kraju.
Tak, ma dobrą renomę, dobrą prasę i prestiż ten konkurs. W tej chwili no mamy nadzieję, że w przyszłym roku jest ogłoszona edycja finałów w 2015 roku. Trochę niepotrzebne chyba te perturbacje z konkursem.
No tak, no ale to jest kwestia środków.
Finansów, dokładnie
O to się rozbija sporo inicjatyw, czy sporo tradycyjnych imprez kulturalnych. No miejmy nadzieję, że nie będzie to katastrofa skutkująca utonięciem okrętu.
Myślę, że nie. Myślę, że ten konkurs jakoś się obroni. Ta wizyta, dzisiejsza wizyta w Częstochowie, ona stała trochę pod znakiem zapytania. Możemy chyba o tym opowiedzieć. Już powiedziałam wcześniej, że jest pan tłumaczem. Tłumaczy pan poezję i różnych autorów, przyjaźniąc się z nimi w życiu prywatnym także.
To prawda. Ten wieczór dzisiejszy stał o tyle pod znakiem zapytania, że niedawno zmarł mój serdeczny przyjaciel czeski, Wacław Burian. Zresztą też przyjaciel w ogóle polskiej kultury, propagator tej kultury, jak ktoś powiedział na pogrzebie. Jeszcze za 500 lat nie znajdzie się taki przyjaciel polskiej kultury w Czechach, jeśli znajdzie się kiedykolwiek. Tłumacz przede wszystkim poezji, choć również i prozy polskiej. Między innymi tłumacz moich rzeczy, moich wierszy na język czeski i opowiadań zresztą także. No i początkowo nie wiedziałem, kiedy będzie to pożegnanie z nim. No jeśli by wypadło na dzień dzisiejszy to nie mógłbym przyjechać, ale tak się złożyło, że było wcześniej.
I ten przyjazd był możliwy.
I ten przyjazd był możliwy. Zresztą przyjechałem prosto z Ołomuńca, z Republiki Czeskiej.
Czy to jest tak, że w życiu poety, tłumacza, te kontakty między ludźmi, zawierane przyjaźnie, znajomości, na spotkaniach, na targach książki, w różnych miejscach i kraju, i Europy, one owocują czymś nowym, pojawiają się, otwierają się nowe drzwi, to tak się zdarza czasami, że kogoś pan poznaje dzięki komuś i coś nowego się dzieje.
No tak, tak, to nawet nie tak rzadko się zdarza, aczkolwiek nie jest to reguła bezwyjątkowa, rzecz jasna, ale poznaje się poprzez przyjaciół, pisarzy czy literaturoznawców, kolejne osoby z tego kraju czy z innego kraju i można powiedzieć, że w dużej mierze my się w tym środowisku międzynarodowym jakoś tam znamy. Czasem przyjaźnimy się, czasem są to serdeczne przyjaźnie, czasem się po prostu znamy. To wszystko zależy od tych ludzi,
chyba,
od
tak.
tych ludzi, z którymi się stykamy.
I później takie znajomości, takie przyjaźnie owocują na przykład przekładami na języki nawzajem. Z których twórców przekłada się panu na język polski najprzyjemniej, najłatwiej? Z czego czerpie pan przyjemność?
No ja mam takich twórców, których przekładam od lat, więc po prostu jasne jest, że ich bardzo lubię. I że są to twórcy dla mnie ważni. Zarówno są to twórcy, których znam, jak i w przeważającej mierze twórcy, których nie znam, choćby z tego powodu, że od lat nie żyją, że są twórcami, już klasykami literatury. Mm-hmm.
No tak, ale zna pan ich przez ich teksty.
Znam ich przez ich teksty i im więcej się tłumaczy tekstów, czy choćby się zna z danej twórczości, tym chyba lepiej się tłumaczy, bo po prostu właśnie wie się co i jak. No takim poetą, którego tłumaczę właściwie od samego początku swoich działań translatorskich jest Ezra Pound, amerykański poeta, którego dwa wybory książkowe wydałem już w Polsce i mam nadzieję, że to nie koniec. A na przykład przez to, że tłumaczyłem Ezra Pounda, poznałem innego swojego przyjaciela czeskiego, Petra Mikesza, poetę, też z Ołomuńca, który zarazem jest tłumaczem Ezra Pounda na język czeski.
No i tak te ścieżki się krzyżują.
I tak te ścieżki się krzyżują i tak te drzewa się rozgałęziają.
A jaka jest różnica, bo na pewno jest, jak podchodzi pan do tego, kiedy pan siada do obcego tekstu, choćby najbardziej bliskiego, do tłumaczenia, a jak pan pisze własne teksty, własną poezję?
No własna poezja jest, została sporą dozę swobody, no oczywiście ta swoboda jest ograniczona przez wybraną formę, ale to, co chcę powiedzieć w wierszu, to mogę robić bez ograniczeń. Natomiast tłumaczenie jednak jest ograniczone przez oryginał w sposób zasadniczy. Oczywiście różne są szkoły translatologiczne. Niektórzy twierdzą, że tekst tłumaczony jest właściwie wyłącznie dziełem tłumacza, bo przecież czytelnik w danym języku czyta nie tego poeta obcego, tylko to, co
nie zna języka.
Tylko to, co napisał, co zrobił tłumacz. A w końcu też znane są przypadki tłumaczeń z błędami, z historii nawet zupełnie inaczej rozumiejących dzieła, niż znając intencje autora.
Autor miał na myśli, tak.
A one wpływają, te teksty niewiernie przełożone wpływają na własną kulturę. Bo oczywiście ogromnie ważną rzeczą, chyba najważniejszą jest to, że ten tekst tłumaczony powinien zaistnieć w kulturze docelowej. I po prostu zapełnić jakąś lukę w tej kulturze. Bo jeżeli to jest tekst, który żadnej luki nie zapełnia, no to właściwie można spytać, po co go tłumaczyć.
No właśnie. A po co pisać poezję? Ten tomik ostatni, wydany rok temu, komu kibicują umarli. Jakby pan określił ten tomik? Jakie to są wiersze? Ja znalazłam takie zdanie, że jest to refleksja nad przemijaniem.
No to jest prawda. Tutaj myślę, że dosyć dobrze oddaje zarówno zawartość myślową tego tomu, jak i przynajmniej część estetyki tego tomu, motto, które jest mottem ze znanego barokowego poety, księdza Baki. Śmierć nie śmiech, dudy w miech. Widać tutaj, że obok zadumy nad dość podstawowym problemem życia ludzkiego, jest tutaj taka estetyka groteski. Ksiądz Baka, który był zresztą przez wiele lat wyśmiewany przez kolejne pokolenia, bo po prostu nie wiadomo było, jak go zaklasyfikować. Tymczasem to jest poetyka groteski. Niewątpliwie też przez niego samego wybrana. Szczególnej groteski, można by mówić o grotesce sarmackiej na przykład, ale oczywiście o to chodzi. Z tym, że groteska, jeżeli nie jest odczytana jako groteska, to wydaje się czymś zupełnie nie na miejscu.
No tak, ale to już jeżeli ktoś nie potrafi tej groteski zobaczyć, odczytać, to tylko wtedy może się chyba w ten sposób pomylić.
No tak, ale pamiętajmy, że nawet tak wielki pisarz jak William Shakespeare był w niektórych epokach uważany za grafomana wręcz, za kogoś, kto nie umie pisać sztuk. Bo przecież sztuki wymagają trzech jedności na przykład. Albo nie można mieszać tragedii z komedią. Jeżeli dana epoka tego nie dostrzega, no to oczywiście zubaża to kulturę tej epoki.
Swój odbiór, tak.
Ale tak jest po prostu. Czasem literatura musi... czy refleksja nad literaturą musi dojrzeć do zrozumienia tego czy innego zjawiska.
Czego możemy spodziewać się dzisiaj, po tym wieczorze w Ośrodku Promocji Kultury?
No zobaczymy oczywiście. Ja chciałbym oczywiście przedstawić ten swój tomik. Może jakieś pojedyncze zapowiedzi tego, co będzie później.
Co będzie w kolejnym.
Ale... trudno jest zaplanować bardzo precyzyjnie spotkanie, zwłaszcza, że przecież ono jest prowadzone, że jego częścią jest rozmowa.
Dialog.
Dialog, tak jest. Mhm. Albo i rozmowa z większą liczbą ludzi, no bo przecież głosy z publiczności, pytania zadawane przez publiczność stanowią, albo przynajmniej powinny stanowić ważny element tego typu imprez.
Mamy nadzieję, że ci, którzy przyjdą na te spotkania, będą chcieli rozmawiać. Na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Jak ważne są takie rozmowy z odbiorcami sztuki? Pana?
To jest oczywiście różnie. To zależy w dużej mierze właśnie od tych odbiorców. Niekiedy są bardzo ważne, bo wskazują czegoś uczą, krótko mówiąc. A niekiedy mogą być to rozmowy zdawkowe po prostu i wtedy nie są ważne. Znów wszystko zależy od człowieka.
Wszystko zależy od człowieka. Dziękuję pięknie za rozmowę. Leszek Engelking był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I oczywiście zapraszamy do Ośrodka Promocji Kultury już dzisiaj na godzinę 18, ulica Dąbrowskiego 1. Początek spotkania o godzinie 18. Wstęp na nie wolny.